Katarzyna Martyniak, witam. A moim i Państwa gościem jest pan Michał Mrozkowiak, ekspert do spraw elektromobilności, który współpracował z gminą Kędzierzyn-Koźle nad przygotowaniem strategii rozwoju elektromobilności. Dzisiaj o tej strategii, o tym dokumencie, ale też o tym, jaka przyszłość czeka mieszkańców Kędzierzyna-Koźla i tych, którzy interesują się elektromobilnością albo przymierzają do zakupu elektrycznego samochodu. Parę tych informacji ważnych padnie, więc zachęcam do słuchania. Na początek, panie Michale, proszę powiedzieć, jaka wizja czeka Kędzierzyn-Koźle w tej najbliższej perspektywie do 2035 roku przynajmniej, bo tak datowany jest ten dokument, strategia elektromobilności. Co nas czeka, czy będzie to rewolucja?
Czy będzie to rewolucja, to się okaże, natomiast jest to taki zapalnik do tego, żeby faktycznie zmienić coś na lepsze w obszarze mobilności miejskiej, w obszarze czystego powietrza. Dokument porusza wiele wątków związanych z życiem miasta. Z jednej strony jest to komunikacja miejska. Myślę, że w 2035 roku nie będzie to odważna teza, jeżeli powiem, że wszystkie autobusy na ulicach miejskich będą elektryczne, a być może nawet wodorowe. Są już tutaj pierwsze jaskółki w tym obszarze. Dwa autobusy elektryczne mają trafić na miejskie ulice w 2021 roku dzięki dofinansowaniu unijnemu. I to jest ten pierwszy punkt, który mam nadzieję będzie stanowił jaskółkę przed szerszymi zmianami. Elektromobilność to jednak nie tylko autobusy, to również alternatywna komunikacja miejska. Rowery, hulajnogi, skutery elektryczne to wszystko kierunki, które są obecne w większych metropoliach, w większych miastach. I myślę, że w najbliższych latach zejdą również do tego poziomu takich miast jak Kędzierzyn i staną się elementem codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy poruszania się po mieście. Elektromobilność to również działania związane z inteligentnym miastem, zarządzaniem infrastrukturą oświetleniową, inteligentne przystanki, rozwiązania autonomiczne umożliwiające na przykład ładowanie telefonów, smartfonów z ławek, ze stolików miejskich, na których znajdą się instalacje fotowoltaiczne. To bezpieczne, doświetlone skrzyżowania dla pieszych, więc wszystkie obszary, które gdzieś pomogą nam się bezpieczniej przemieszczać po drogach, oddychać czystym powietrzem, znajdują odzwierciedlenie w tym dokumencie.
To teraz proszę powiedzieć, jak wyglądała ta diagnoza, bo od niej pewnie trzeba było zacząć, żeby wyjść budować pewien plan przyszłościowy. Na jakiej pozycji można uplasować Kędzierzyn-Koźle, jeśli chodzi o taki dobry wstęp do przejścia w elektromobilność?
Wydaje się, że ta pozycja startowa w przypadku Kędzierzyn jest bardzo dobra, dużo lepsza niż dużych metropolii, które duszą się w smogu, w ruchu, w korkach, w absolutnym braku miejsc parkingowych, ale też w braku miejsc na tworzenie jakiejkolwiek infrastruktury. Dokonując tej diagnozy, zarówno ona miała aspekt rozmów z mieszkańcami, z pracownikami urzędu, instytucji miejskich, ale również takiego poznawania miasta poprzez wizję lokalną, poprzez odwiedzanie poszczególnych dzielnic, widzimy, że jest cały czas miejsce, zwłaszcza poza ścisłym centrum, na infrastrukturę rowerową, na miejsca, w których można tworzyć punkty przesiadkowe łączące różnego rodzaju infrastrukturę. Największą bolączką chyba komunikacji miejskiej jest ten odcinek tak zwanej ostatniej mili, to znaczy dojeżdżamy do przystanku i końcówkę do pracy, szkoły czy domu musimy pokonać pieszo. W tym optymalnym systemie komunikacyjnym moglibyśmy się przesiąść na rower, na hulajnogę i pokonać go szybciej, sprawniej i ekologicznie. Często właśnie z powodu tego braku infrastruktury na tym ostatnim odcinku większość osób wybiera samochód osobowy. To znaczy do najbliższego przystanku mają kilometr, półtora kilometra i dla nich jest to już zbyt dużo, zwłaszcza w przypadku złej pogody. Wydaje się, że Kędzierzyn ma szansę stworzyć taką infrastrukturę, która uzupełni system komunikacji zbiorowej. Wydaje się również, że ma też warunki do tworzenia przyjaznej infrastruktury rowerowej, a jakość powietrza też jest lepsza niż w dużych miastach, więc ten punkt startowy nie jest tak trudny jak w przypadku większych, bardziej zanieczyszczonych miast.
Ten dokument pod hasłem Strategia elektromobilności dla Kędzierzyna-Koźla do 2035 roku został właśnie na koniec sierpnia przyjęty przez władze miasta specjalną uchwałą. I teraz jakie on wyznacza cel. Nie mówię tutaj o konkretnej liczbie stacji ładowania samochodów elektrycznych, które powinny jeździć na ulicach, ale cel musiał zostać określony, żeby też wyznaczyć pewną ścieżkę działań. Co jest po drodze do samego finiszu?
Oczywiście ten cel liczbowy jest bardzo trudny do określenia, ponieważ o tym, jak wiele samochodów elektrycznych, jak wiele rowerów elektrycznych będzie jeździło po naszych drogach, zależy od decyzji każdego z nas, od tych decyzji konsumenckich. Miasto, jednostki miejskie, jednostki samorządowe mogą wymienić flotę w swoim obszarze działania, natomiast decyzja o zakupie prywatnego samochodu elektrycznego pozostaje w rękach konsumentów i na pewno o ten cel mierzalny trudno. Natomiast wizja taka mniej mierzalna, wizja, którą chcemy przedstawić w tym dokumencie, to elektromobilny mieszkaniec, elektromobilny samorząd, a więc samorząd i mieszkaniec, który jeżeli ma możliwość wyboru i jest ta możliwość wyboru uzasadniona ekonomicznie, bo do tego też zmierzamy, to wybierze ten ekologiczny, czysty rodzaj transportu. Wybierze rower, hulajnogę zamiast samochodu spalinowego, wybierze czysty autobus ekologiczny, a więc tym naszym celem jest też nie tylko pokazanie konkretnych inwestycji, aby wymienić określoną ilość autobusów, aby wymienić określoną ilość samochodów we flocie miejskiej, ale aby budować tą świadomość i edukację społeczną również od najmłodszych lat.
Czy trzeba jakby odrębnie traktować te działania samorządowe i działania poszczególnych mieszkańców? Pan tu stricte nazwał ich też konsumentami, którzy będą korzystać z dostępności na rynku tych urządzeń, sprzętów, pojazdów. Czy jednak miasto może wyjść tu z pewnymi działaniami, które zbudują tę pozytywną atmosferę wokół elektromobilności?
Jak najbardziej te działania wzajemnie się uzupełniają. W dokumencie wskazano jako taki punkt wyjścia do elektromobilności plan w zakresie rozwoju infrastruktury stacji ładowania. Jest w dokumencie wskazane kilkanaście lokalizacji, które mogłyby być tym zaczynem budowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, bo mamy tutaj problem, który w filozofii zawsze funkcjonował, to znaczy, czy pierwsze powinno być jajko, czy kura, mianowicie, czy pierwszy powinien być samochód elektryczny, czy stacja ładowania. Zwłaszcza mieszkańcy osiedli, budynków wielorodzinnych, kamienic mają problem związany z zakupem tego samochodu, to znaczy nawet po zakupie jego nie mają go gdzie ładować, nie ma infrastruktury, ciężko, żeby kabel elektryczny prowadzony był z mieszkania, z okna spuszczany z piątego piętra, to brzmi surrealistycznie, ale to jest realny problem, gdyby ktoś taki samochód nakupił. W zasadzie dzisiaj ta technologia dostępna, można by powiedzieć, jest wyłącznie dla posiadaczy domków jednorodzinnych czy osób z garażem, którzy mają odrębne przyłączenie energii. I ta rola samorządowa, ale też rola, wydaje się, i samorządu wyższego szczebla, bo tu chodzi też o województwo, o kraj, o spółki paliwowe, które będą tworzyły infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych przy autostradach czy na swoich stacjach benzynowych. Rolą tych wszystkich podmiotów będzie stworzenie takich warunków, żeby mieszkaniec, właśnie będący również konsumentem, mógł powiedzieć, że jeżeli stać go na samochód elektryczny, to będzie mógł go zakupić, bo nie ma przeszkód, aby mógł z niego swobodnie skorzystać, nie był ograniczony możliwością jego ładowania czy ograniczonym zasięgiem.
A jaka na tę chwilę jest paleta możliwości dla samorządu? Od tego zacznijmy. Z jakich rozwiązań już dostępnych na rynku można korzystać, żeby po pierwsze w swoich placówkach i dla swoich służb, w swojej flocie też móc zastosować te rozwiązania?
Tutaj wydaje się, że rozwiązania dla samorządów nie są inne od tych rozwiązań, z których mogą korzystać osoby indywidualne czy przedsiębiorcy. Tak naprawdę ta droga do ładowania samochodu, a więc na przykład instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku domu, firmy bądź placówki miejskiej, podłączona do stacji ładowania, ładuje nam samochód elektryczny czystą energią, a on potem przemieszcza się po mieście bez emitowania spalin. To jest rozwiązanie, które jest możliwe i tak naprawdę ten dokument nie tyle ma nakazać wydatkowanie środków w tym zakresie, co ma stanowić furtkę, aby na tak innowacyjne i sensowne rozwiązania znaleźć środki unijne w najbliższej perspektywie budżetowej. Drugie działania, właśnie obszar komunikacji miejskiej, wspomniałem o zakupie dwóch autobusów, to jest pewien pierwszy krok. Kiedy powstaną pierwsze autobusy, powstanie wraz z nimi infrastruktura ich ładowania, to nie ma już żadnych przeszkód, aby działać w obszarze wymiany pozostałej części floty. Na to jednak potrzebne są środki i również ten dokument ma otworzyć narzędzia do znalezienia źródeł ich finansowania.
To na koniec naszej rozmowy poproszę pana o wskazanie głównego plusu zastosowania technologii elektromobilności szeroko rozumianej.
Tutaj ciężko ograniczyć się do jednego argumentu, ponieważ jest bardzo wiele czynników. Chociażby na koniec jeszcze wskażę ten, że o ile całkowicie nie jesteśmy już w stanie chyba wyprodukować samochodu spalinowego, to jest pokazany w fazie koncepcyjnej samochód elektryczny Izera. Miałby on być całkowicie polską produkcją, na bazie polskiej technologii i wydaje się, że chociażby ten czynnik tworzenia, odbudowy polskiej motoryzacji, która wypuściła naprawdę wiele znakomitych modeli samochodów, jest również tym czynnikiem, który przesądza, aby w tym kierunku pójść.
Dziękuję serdecznie za spotkanie i rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Mrozkowiak.
Bardzo dziękuję.
Audycja współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035 roku.